Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Chrystusie, bracia i siostry, dobiega końca nasze rekolekcyjne spotkanie, naszych podpowiedzi, naszych rozważań. I tak jak powiedzieliśmy sobie, przedstawiając nasz program, w dniu dzisiejszym zatrzymamy się nad tematem związanym z Eucharystią. Moi drodzy, Eucharystia, w której trwamy, w której w tym momencie uczestniczymy, to wielki dar dla każdego z nas. Wielki dar, a jednocześnie wielkie zadanie, mimo różnorakich trudności, być może niezrozumienia, niepewności, którą przeżywamy. W Ewangelii, którą odczytałem przed chwilą, słyszeliśmy w słowach, które wypowiada Jezus Chrystus, że mówi wyraźnie: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Słowa, moi drodzy, które wypowiedziane zostały w synagodze w Kafarnaum, to odnotowuje ewangelista Jan, można powiedzieć, doprowadziły do wrzenia wśród słuchaczy. Bo musimy pamiętać, że oprócz 12 apostołów byli tak zwani słuchacze, którzy szli za Chrystusem według zwyczaju, bo tylko Chrystus wybiera sobie apostołów, znowu sprzeciwia się panującej tradycji, bo to uczniowie wybierali sobie nauczyciela, ale tutaj Jezus Chrystus czyni odwrotność. On wybiera sobie apostołów. I tutaj, zgodnie z panującą tradycją, było wielu słuchaczy, którzy szli za Chrystusem, podpatrywali, wsłuchiwali się i można powiedzieć, do tego momentu wszystko było dobrze. Ale w tym momencie, gdy Chrystus wypowiada: kto spożywa moje ciało, kto spożywa moją krew, ma życie w sobie. Ja jestem prawdziwym pokarmem, który stąpił z nieba. Nie jest on taki, jak pokarm, który otrzymali wasi przodkowie, czyli nawiązuje tutaj do manny, do Mojżesza. Jedli, a jednak poumierali. Kto spożywa ten chleb, kto spożywa Chrystusa, kto spożywa, mówi Jezus, mnie, ma życie w sobie. W tym momencie, jak już powiedziałem, zawrzało wśród słuchaczy. Co ty, Jezusie, opowiadasz? Jak my mamy spożywać twoje ciało, pić twoją krew? Można by mówić dalej, czy mamy uprawiać jakiś kanibalizm? Do czego ty nas, Jezusie, zachęcasz? Zwróćmy uwagę, że w odczytanym fragmencie powstaje niesamowite napięcie. Ewangelista łagodnie mówi i daje to w zdaniu, wyraz temu napięciu w zdaniu. Trudna jest ta mowa, któż jej słuchać może, wypowiadają się słuchacze, uczniowie, którzy towarzyszą Chrystusowi. Zwróćmy uwagę, że Chrystus nikogo nie zatrzymuje. Odchodzą. Pozwala im odejść. Nie zatrzymuje. Słuchajcie, źleście mnie zrozumieli. Nic z tych rzeczy. Pozwala odejść. Nie zatrzymuje. Wręcz wyczuwa się jeszcze większe napięcie. Zwraca się do 12 tych, których wybrał. Czy i wy chcecie odejść? Można powiedzieć, stawia sprawę tych słów, które wypowiedział, na ostrzu noża. Wtedy Piotr odpowiada: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy poznali, uwierzyli, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Odpowiedział Piotr w imieniu każdego z nas. Na pewno nie miał sprawy łatwej i prostej, ale właśnie znowu to wielkie zaufanie. Ponieważ Chrystus tak mówi, tak musi być. Mimo, że to jest trudne, niezrozumiałe. Bo pamiętajmy, moi drodzy, że wiara to nie umysł, to nie rozum. Tam, gdzie kończy się rozum, właśnie zaczyna się wiara. I tej wiary oczekuje od nas Chrystus. Tej wiary oczekuje od nas Bóg właśnie także w tym sakramencie. Oczekuje od nas tego wielkiego zaufania. Chrystus podczas każdej Eucharystii daje się nam bez reszty. Nie czyni tutaj żadnej różnicy między nami. Bogaty, biedny, wykształcony, analfabeta, zdrowy, chory, dziecko, dorosły, Wszyscy tutaj są ważni w oczach Bożych. Wszystkim Chrystus chce dać swoją łaskę. Pamiętajmy, moi drodzy, że nie ma dwóch takich samych mszy świętych. Liturgicznie jak najbardziej tutaj Kościół, liturgia stoi na straży, aby nie było jakiejś dowolności. Tam, gdzie można, oczywiście przepisy mówią wyraźnie, gdzie i kiedy można jakąś dowolność wprowadzić. Ale liturgia stoi na straży, aby tutaj była jednolitość. I od strony zewnętrznej rzeczywiście tutaj musi być to samo. Ale moi drodzy, tak jak mówi święta Faustyna w swoim dzienniczku, łaska Boża, która jest dawana człowiekowi podczas Eucharystii, jest jednorazowa. Nie będzie już jej nigdy w naszym życiu. Będą kolejne, ale nie te same. Podczas każdej Eucharystii właśnie Bóg daje mi tę łaskę niepowtarzalną, jedyną. I właśnie jak ja podchodzę do Eucharystii. Ach, dzisiaj sobie dam spokój, bo zmęczenie, bo może taka jakaś pogoda niezbyt dobra, bo jakaś chrypka, bo jakaś lekka dolegliwość. Tak łatwo, moi drodzy, często dyspensujemy się z uczestnictwa we mszy świętej. Nasza obecność, moi drodzy, wyraża wdzięczność Panu Bogu za tą wielką łaskę, za odkupienie, za życie, które nam ofiarował, które nam dał. I moi drodzy, podczas mszy świętej moje uczestnictwo wyraża albo wdzięczność, ale jeżeli mnie nie ma, wówczas jestem niewdzięczny. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jeżeli ktoś został przyłapany na tym, że mógł być na mszy świętej, a nie był, jeżeli kogoś takiego przyłapano na tym, uważano takiego kogoś za zdrajcę, usuwano nawet takiego kogoś z kościoła bez możliwości powrotu. Później wyodrębnili się z tej grupy ludzi, tak zwani pokutnicy, którzy przez lata klęczeli przed kościołem i prosili wchodzących, aby stawiali się u biskupa, aby kara została im pomniejszona, aby mogli wejść z powrotem do kościoła. Dziś wiele takich sankcji nie ma w kościele. Potraktuję jako grzech ciężki, wyspowiadam się, i znowu jestem w kościele. Ta rzeczywistość pierwszych wieków, myślę, powinna nam obrazować, jak poważnie powinniśmy traktować Eucharystię, mszę świętą, na którą jestem zapraszany. Tutaj, moi drodzy, Bóg ukochał każdego z nas. Nie musimy walczyć o miłość, tak jak się to dzieje w świecie. Słyszymy podczas mszy świętej, Jezus Chrystus, Bóg, wziął, błogosławił, łamał i rozdawał. Słowa, które się powtarzają, w zależności od kanonu, który kapłan wybiera podczas mszy świętej, te słowa ciągle są powtarzane. Jezus Chrystus wziął. Co to znaczy wziąć? Jezus Chrystus bierze każdego z nas w swoje ramiona, obdarowuje miłością i czeka teraz, jaka będzie moja odpowiedź. Czy także i ja będę się starał Go poznać, Jemu ufać, realizować te podpowiedzi, które On zostawia. Realizować tą naukę, do której On mnie zachęca. O tę miłość, moi drodzy, względem Pana Boga nie muszę zabiegać. Bóg mnie kocha. Wziął błogosławić. Co to znaczy błogosławić? Błogosławić to znaczy dobrze życzyć. To znaczy obdarowywać swoją łaską, swoim błogosławieństwem. Idź i dobrze czyń. Niech Ci się dobrze wiedzie. Znowu kolejna nauka dla nas. W świecie, w którym żyjemy, w XXI wieku, o wiele łatwiej przychodzi nam złorzeczyć, aniżeli błogosławić. Droga mamo, drogi tato, drogi dziadku, droga babciu, czy obdarowujesz swoje wnuki, swoje dzieci swoim błogosławieństwem? Masz prawo do tego i powinniśmy tym błogosławieństwem swoje życie ubogacać. Nie bądźmy skąpcami. Życzmy sobie jak najlepiej. Ale właśnie w dzisiejszym czasie o wiele łatwiej przychodzi nam złorzeczenie. Żeby cię tam coś. Oszczerstwa. Mowa, która jest używana w złym zamiarze, w złym celu. Wielokrotnie to powtarzam także w sakramencie spowiedzi. że każdemu z nas przydałoby się może taki krótki jakiś pobyt, wizyta w jakiejś klinice, w jakimś szpitalu, gdzie wielu ludzi walczy o to, aby móc wypowiedzieć zdanie, wypowiedzieć jakąś swoje przemyślenie, a niestety choroba dokucza i czyni, że nie może mówić dany człowiek. Wtedy byśmy sobie uświadomili, jaki wielki mamy dar, a jak często, zamiast błogosławić, zło rzeczymy, oczerniamy. Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza mówi wyraźnie, z każdego bezużytecznego słowa zdać rachunek. Księga Syracha z kolei uczy nas w 28 rozdziale i wypowiada takie mądrościowe zdania. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie językiem łamie kości. Wielu jest tych, którzy padły od ostrza miecza, ale nie tylu, co od ostrza języka. Błogosławić to znaczy dobrze życzyć. Tego wszystkiego nam życzy Chrystus. Podczas każdej mszy świętej tego nas uczy. Wziął, błogosławił, łamał. Kolejne słowo w ciągu eucharystycznej modlitwy. Co to znaczy łamać? To słowo łamać kojarzy nam się z czymś bardzo przykrym, niedobrym, bo to również świat dzisiaj nas bardzo łamie, poniewiera. Jednak Chrystus w tym słowie chce zawrzeć i wziąć od nas to, co jest grzeszne, co jest słabe. Chce to wszystko połamać, abyśmy nie byli trującym darem, abyśmy byli zewnętrznie zdrowi. I dopiero później następuje to rozdawanie. Jezus Chrystus wziął, błogosławił, łamał i rozdawał. Właśnie tak kimi również i nas chce uczynić. I my mamy się dawać innym. Tutaj, przychodząc na mszę świętą, mamy się karmić słowem, ciałem Chrystusa, który będzie przemieniał moje życie, czy mi się to podoba, czy nie. Wystawiam tutaj się właśnie podczas każdej Eucharystii na Boże promieniowanie. I mam być właśnie tym pięknym, wspaniałym darem, nie toksycznym, nie trującym, ale właśnie przemienionym przez Chrystusa, wspaniałym, pięknym darem. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli przychodzimy do Chrystusa w różnej kondycji, mimo że może zmęczenie, mimo że może różnego rodzaju zniechęcenia, pamiętajmy, że tutaj Bóg wlewa w moje serce łaskę niepowtarzalną, jedyną, która będzie moja, która będzie tą moją, jak już tutaj mówiłem wielokrotnie, inwestycją w moim życiu. Trzeba, moi drodzy, myślę, w naszym życiu takiego żołnierskiego na rozkaz. Panie Boże, mimo że nie rozumiem, mimo że jest trudno, mimo że różnorakie trudności, może zła pogoda, zmęczenie, chcę uczestniczyć. Mimo że nie rozumiem, mimo że może jest wiele pytań, wiele wątpliwości, dlatego że Ty powiedziałeś, że tutaj jest życie, chcę po to życie przychodzić, tutaj się uczyć i Ciebie przyjmować. Abyś Ty przemieniał moje życie. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, że właśnie w takich niepozornych postaciach Bóg przyjmuje postać, postacie chleba i wina. Zwróćmy uwagę, że Bóg nie chce nikogo szokować, nie chce przerażać, ale właśnie chce być w wielkiej prostocie. Nie chce się w żaden sposób jakoś wywyższać, przerażać człowieka, nic z tych rzeczy. Tutaj każdy z nas ma dostęp do Chrystusa, może się nim karmić. Ale właśnie zawsze, jeżeli chcesz. To subtelne, delikatne ze strony Pana Boga, jeżeli chcesz. Napoję Cię, nakarmię Cię samym sobą. Będę dokonywał Tobie tej przemiany, która jest Tobie potrzebna, aby być autentycznym katolikiem, nie tylko z teorii, nie tylko z nazwy, abyś autentycznie tą moją nauką żył. Tą nauką się dzielił z tymi, z którymi się spotkasz. Na pewno, moi drodzy, nie są to sprawy łatwe, proste. Ale właśnie przez regularność, przez dyscyplinę, przez to, że nie będą brały w górę jakieś modne chwile, które dzisiaj się pojawiają, jutro znikają. przez jakieś kaprysy, które w życiu każdego z nas mają miejsce. W naszym życiu potrzeba jest właśnie ustalenie takiej hierarchii wartości. Co jest ważne, a co najważniejsze. Każdy z nas, moi drodzy, z każdym dniem przybliża się do tego momentu, że stanie przed Bogiem. Nie chodzi mi tutaj o jakieś przerażanie, o jakieś straszenie, nic z tych rzeczy. Ale trzeba realnie patrzeć, że przyjdzie ten moment i teraz z czym stanę? Jak traktuję naukę Jezusa Chrystusa? Jak traktuję Jego spotkanie? Jako przykry obowiązek? No bo trzeba? Bo co powiedzą sąsiedzi? Dla świętego spokoju? To za mało, moi drodzy. Eucharystia jest wielkim darem i zadaniem dla każdego z nas. I pozwólcie, że na zakończenie tych naszych podpowiedzi przeczytam słowa świętego Franciszka, które myślę powinny również i nas mobilizować do tego, aby zawsze stawiać się na tym spotkaniu tej wielkiej przemiany, która się dokonuje podczas każdej Eucharystii w moim sercu. Słuchajmy słów świętego Franciszka, który bardzo mocno trzymał się Eucharystii, a wiemy, dało mu to ten wielki tytuł w całym Kościele Alter Christus, czyli drugi Chrystus. Jedyny tytuł, którym Kościół obdarował właśnie tego świętego, bo tak bardzo upodobnił się do Chrystusa, bo tak bardzo kochał Chrystusa i karmił się Jego słowem i Jego ciałem. Niech zatrwoży się cały człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga Żywego. O przedziwna wielkości i zdumiewająca łaskawości, o wzniosła pokoru, o pokorna wzniosłości, bo Pan Wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba. Patrzcie, bracia i siostry, na pokorę Boga i wylewajcie przed Nim serca wasze. Uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. Nie zatrzymujcie więc niczego z siebie dla siebie, aby was całych przyjął Ten, który cały wam się oddaje. Tego całego oddania, całego w 100%, nie tylko jakiejś części, ale właśnie całego oddania się właśnie Jemu. Życzę wam i sobie. Amen. Z racji tego, moi drodzy, że docierały do mnie głosy i prośby, namawiania ze mną jak z dzieckiem, aby jeszcze raz zaśpiewać tę balladę o Tobie i o mnie, tak jak powiedziałem, ze mną jak z dzieckiem, dlatego jeszcze raz dla was, dla nas wszystkich, niech te słowa będą też mobilizacją, aby jeszcze bardziej kochać Boga i drugiego człowieka. Posłuchajmy.
Dawno temu tak rozpoczął pewien brat zapałem historię, którą starsi jedynie pamiętali. Było miasto zwane głównie bogate i wspaniałe, a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. Choć w dostatku żył każdy i żadna potrzeba nie spędzała nigdy snu. Niczyli Bogie, lecz za próżno żebrak prosił tutaj o kawałek chleba. Próżno pytał o gospodę utrudzony człowiek. Dnia pewnego powstał w mieście płacz wielki i zboga i kazali zamknąć bramę rajcy wraz z burmistrzem. Nagle głupio przypomniało sobie o istnieniu Boga. O swych grzechach nagle przypomnieli sobie wszyscy. to było zewsząd lasami otoczone. I pojawił się wilk straszny, ogromna czarna bestia. Byla łowce jak mięta, zerał bydło i konie. Po wypniu zaś porwał kilku kupców pod bram miasta. Właśnie wtedy, gdy nadziei nikt już nie miał na to, że odejdzie zły wilgachni, lęk Boga i rozpacz, poza mury, które wokół otaczały miasto, że święty Franciszek i bardzo się zatroskał. Ulitował się nad ludźmi i tak oznajmił rajcom: pójdę w góry, by odnaleźć złego brata wilka. I poszedł tak jak stało, mimo przestrug mieszkańców. Gdy go znalazł, podniósł rękę i dotknął jego tyska. Bracie wilku, Pan tu stworzył taki piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim. Ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim. Ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Gdy tak święty Franciszek upominał złego wilka, ten od dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powiek łez kilka uroniło wilczysko na biedaczyne stopy. Kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, by zobaczyć rozbójnika potulnego jak baranek, wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom zgubią takie kazanie. Bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkich. On uleczy wasze serca chore z nienawiści. Bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkich. On uleczy wasze serca chore z nienawiści. Nawrócili się mieszkańcy chciwi i obłudni, poruszeni aż do głębi kazaniem świętego. A wilk do końca życia mieszkał w głubio razem z ludźmi, bo bardzo kochał dzieci i zabawę chowanego. Ale to jeszcze nie koniec mojej opowieści. Stary brat pokiwał głową i pogłaskał siwą brodę. Spójrzcie, ile dzisiaj w świecie krzywd, łez i boleści, bo nie bratem, ale wilkiem człowiekowi bywa człowiek. Bracie wilku, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracie wilku, czemu w sercu swoim kryjesz jeszcze wciąż tyle zła? Odmień życie, napraw krzywdy wyrządzone Bogu wszystkim. Ulecz duszę swoją chorą z nienawiści. Bracia wilcy, Pan Bóg stworzył taki piękny cały świat. Bracia wilcy, czemu serca wasze kryją jeszcze wciąż tyle zła? Proście Pana, On przebaczy i zapomni grzechy wszystkich. On uleczy wasze serca chore z nienawiści.